Szanowni Państwo, naszym gościem jest pan profesor Krzysztof Kubiak, historyk wojskowości, politolog, wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie profesorze, pytanie o losy Szwecji, Finlandii, bo myślą o takiej akcesji, wejściu do struktur NATO. Ostatnio też spotkanie było w tej kwestii, no ale Turcja, podobnie jak Węgry, nie ratyfikowały wejścia Szwecji i Finlandii do NATO. Jak pan to ocenia? Czy to w ogóle będzie możliwe? Czy na jaki długi czas się to przesunie?
Sprawę musimy rozpatrywać co najmniej w trzech wymiarach. Pierwszy wymiar to fakt, iż w Szwecji i w Finlandii dokonał się dramatyczny przełom społeczny w postrzeganiu bezpieczeństwa. Społeczeństwa fińskie i szwedzkie zdecydowały się o przystąpieniu do NATO. To jest wielki zwrot mentalny, charakterystyczny zwłaszcza dla Szwedów, którzy jakby nie patrzeć ostatnią wojnę na swoim terytorium stoczyli na początku XIX wieku. Jest to również sygnał, że neutralne społeczeństwa skandynawskie postrzegają obecną sytuację w Europie jako niesłychanie niebezpieczną, a Rosję jako gracza wyjątkowo agresywnego. I ten przełom mentalny się dokonał, on zapadł już. I to jest z polskiego punktu widzenia, ale również z punktu widzenia całego Zachodu niesłychanie ważne. Punkt drugi to jest kwestia turecka. Turcy od samego początku, przy czym ów początek, to owa zmiana podejścia Skandynawów do NATO, Turcy nie czynili tajemnicy z tego, że będą usiłowali zbudować transakcję wiązaną między zgodą na członkostwo państw skandynawskich w NATO, a ograniczeniem swobody działania na terytorium tych państw organizacji uważanych przez Turcję za wrogie. To chodzi przede wszystkim o rozmaite odłamy ruchu kurdyjskiego. Ruch kurdyjski, w tym Partia Pracujących Kurdystanu, dysponuje swoimi strukturami przede wszystkim w Szwecji. To jest silna diaspora, dobrze zorganizowana, nieźle wewnętrznie samofinansująca. Kilkukrotnie miałem możliwość obserwowania manifestacji zorganizowanych przez Kurdów, czy to w Sztokholmie, czy w Göteborgu. Szwecja jest krajem otwartym, transparentnym, demokratycznym, a Turcy chcieliby w stopniu możliwie daleko idącym szwedzkimi rękami ograniczyć swobodę działalności Kurdów. Co więcej, Szwedzi przychylają się do wniosków, do pewnych elementów wniosków tureckich, ale mogą to czynić jedynie w takim stopniu, na ile na to zezwalają konstytucyjne przepisy szwedzkie. Osobiście sądzę jednak, że w przypadku relacji turecko-szwedzkich, turecko-fińskich, jakaś zasada wspólnoty interesu, subsydiowania tureckiego sułtana przez państwa skandynawskie ostatecznie doprowadzi do wyeliminowania zastrzeżeń tureckich. Znacznie mniej przewidywalna jest polityka premiera, polityka władz węgierskich, jako że Węgrzy, o ile w przypadku Turków powiedzieć można, że na wejściu Szwecji i Finlandii do NATO Turcy chcą po prostu zrealizować pewien określony biznes ze Skandynawami. O tyle w przypadku Węgier sytuacja jest dużo trudniejsza. Węgry są w prawdziwym stanie schizofrenii politycznej. Odbudowa czy przekonanie o tym, że Węgry są bastionem stawiającym opór zgniłemu zachodniemu liberalizmowi, traktowana jest jako pewien fundament propagandy utrzymującej władzę, a flirt węgiersko-rosyjski to już nie jest flirt, a to jest coraz bardziej gorący romans, no, który stwarza poważny problem dla pozostałych krajów członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, dla których, choćby dla tej flanki północno-wschodniej, wejście Finlandii i Szwecji do NATO to jest kwestia o znaczeniu absolutnie pierwszoplanowym. Sytuacja nie jest zatem łatwa, ale mam nadzieję, że również ten jakieś topory węgierskie w ostatecznym rozrachunku zostaną przełamane.
A kto tutaj będzie takim głównym negocjatorem? No bo patrząc na to, co pan mówi, widzę, że no, Turcja zawsze próbuje być takim języczkiem uwagi, chociażby kiedyś kwestia finansów, które chciała uzyskać, prawda, od Unii Europejskiej, no bo relokacja imigrantów. Jak nie, to otworzymy, prawda, bramy naszych obozów, a tam 2,5 miliona imigrantów i oni zaczną wchodzić do Europy. I teraz pytanie, co będą chciały uzyskać, nie wiem, Turcja i Węgry, jeżeli mieliby się zgodzić na to, żeby Szwecja i Finlandia weszły w układ NATO.
Nie chciałbym być w taki bolesny sposób dosadny, ale postawiłbym tezę, że Turcja to jest przede wszystkim kwestia subsydiów finansowych plus ograniczenie swobody działania organizacji kurdyjskich na terytorium Skandynawii, łącznie z ograniczeniem swobody transferów finansowych ze Skandynawii od tych środowisk imigranckich do Turcji. Natomiast w przypadku Węgier sytuacja jest bardziej złożona. W tej chwili nie mam jasnego wyobrażenia, jakie warunki możliwe do przyjęcia przez resztę NATO byłby w stanie wyartykułować węgierski rząd. Ta węgierska próba jednoczesnego ślizgania się na narcie zachodniej i rosyjskiej jest już nie tylko niebezpieczna dla Węgier, ale robi się niebezpieczna dla Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Idąc dalej, myślę o NATO, jedności NATO, tego, co dzieje się ze względu na atak Rosji, na wojnę, którą powoduje Putin, Rosja w Ukrainie. Mówi się, że też to taka rysa na jedności NATO, sprzeciw Berlina, który uniemożliwia przekazanie Ukrainie czołgów Leopard. Niemcy starają się stać jakby w drugim czy nawet trzecim szeregu, a przy okazji grać na kilku może instrumentach, bo i z Ukrainą, i z Ameryką, Rosją, Chinami, też chociażby no kwestie nawet gazowe myślą jak gdyby poza innymi członkami Unii Europejskiej. Jak to wygląda? Bo nasze głosy, no może mniejsza, prawda, wspólnota, ale mimo wszystko będziemy chcieli Leopardami wesprzeć. Tu już mamy i poparcie Czechów, Polska dla Ukrainy, żeby ona nie tylko potrafiła się obronić, ale odeprzeć całkowicie wroga. Jak pan postrzega tę sytuację i to, co dzieje się wokół Leopardów?
Kwestia Leopardów to jest opowieść, którą możemy rozpocząć 24 lutego zeszłego roku. Wybuch wojny w Ukrainie niewątpliwie zaskoczył niemiecki establishment. Stanowił krach pewnego niemieckiego sposobu postrzegania Europy, ale również niemieckiego sposobu, niemieckiego wzorca na przewodzenie tej Europie. Niemcy zbudowali ideę dominacji, czy też przywództwa przez handel. Zamierzali spacyfikować Rosję tworząc bardzo dogodne warunki wymiany handlowej. To miało wyglądać tak, że zasilany artykułami konsumpcyjnymi z Niemiec, opłacanymi rosyjską ropą, rosyjski reżim miał finalnie się liberalizować. Okazało się, że ten cały zamysł spotkał olbrzymi krach i odnoszę wrażenie, że od 24 lutego Niemcy nie bardzo potrafią wypracować alternatywną politykę w stosunku do Rosji. Niemcy nie popierają agresji na Ukrainę, ale jednocześnie wykazują się daleko idącą wstrzemięźliwością w podejmowaniu działań jaskrawie uderzających w interesy rosyjskie. Niemcy w istocie przyjęli na siebie pozycję gracza z drugiej linii. Ich wsparcie finansowe dla Ukrainy jest niebagatelne, a to jest fakt. Z drugiej zaś strony bardzo ostrożnie podchodzą do transferów broni na Ukrainę. Co z kolei może wynikać, i zabrzmi to paradoksalnie, z tego, że Niemcy doprowadzili swoje siły zbrojne, zdewastowali Bundeswehrę w tak głębokim stopniu, już nie bardzo mają co przekazywać Ukraińcom. Tym niemniej nie zmienia to faktu, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Niemcy nie były w stanie wypracować wiarygodnej polityki w stosunku i skutecznej polityki w stosunku do Rosji, i ten dramat niemieckiej nieskuteczności jest jednocześnie dramatem Europy. Najsilniejsze niewątpliwie państwo Starego Kontynentu, państwo, które uzurpowało sobie prawo do odgrywania roli lidera, okazało się nie do końca skuteczne w warunkach najpoważniejszego od kilkudziesięciu lat kryzysu na Starym Kontynencie.
Chciałem się zapytać, panie profesorze, o patrioty w Polsce czy na Ukrainie, bo dziś pan minister Mariusz Błaszczak pytany był, kiedy systemy Patriot z Niemiec zaczną funkcjonować w Polsce. Mówi, że to nie jest tak, że bardzo spieszymy się z tą sprawą. Mówi, że będzie ona realizowana wtedy, kiedy wszystko będzie przygotowane. Intensywnie pracujemy nad tym, by do tego doprowadzić. Ale podkreślił, że najważniejsze jest to, żeby zapewnić bezpieczeństwo na Ukrainie.
Polskie Ministerstwo Obrony bardzo zręcznie łączy dwa wątki. Jako że w wymiarze czysto taktycznym i operacyjnym to, czy zestawy Patriot będą rozmieszczone w Polsce, czy 30 kilometrów dalej, ale już na terytorium ukraińskim, z czysto wojskowego punktu widzenia nie ma to znaczenia. Natomiast chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której niemieckie systemy rozmieszczone byłyby bezpośrednio na Ukrainie, bo stwarzałoby to zupełnie nową jakość polityczną. Niemiecka broń obsługiwana przez niemieckich żołnierzy na Ukrainie znacznie lepiej służyłaby interesowi sojuszników, w tym również Polski, niż niemiecka broń obsługiwana przez niemieckich żołnierzy rozmieszczona na terytorium Polski. W pewien sposób, jako państwo średnie, rozgrywające elementy własnej polityki, chcemy mobilizować i skłaniać Niemców do głębszego zaangażowania w wojnę na Ukrainie. Z naszego punktu widzenia jest to cel jak najbardziej pożądany i Ministerstwo Obrony tą grę niewątpliwie prowadzi. Należy to ministrowi Błaszczakowi zapisać na plus.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Dziękuję za komentarz.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać. Naszym gościem był pan profesor Krzysztof Kubiak, historyk wojskowości, politolog, wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.